Pozwolą Państwo, że przedstawię zapowiadaną już gościnię dzisiejszego programu. A jest nią Agata Kulczycka, dziennikarka Gazety Wyborczej. Witam Cię, Agato, bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Muszę przyznać, że przeżywam swoisty déjà vu. Dlatego, że kilkanaście, to już pewnie kilkadziesiąt lat temu, gościłam tu w studiu, no może studio troszkę inaczej wyglądało, ale jednak w tym samym miejscu Anię Gorczycę, która opowiadała podobną historię, która miała miejsce na Podkarpaciu, tylko w nieco innym regionie Podkarpacia, bo w Tylawie, ostatniej wsi przed Barwinkiem, to była słynna historia księdza Michała, który molestował dwa pokolenia dziewczynek w tejże wsi. Pamiętam również, że chyba najbardziej przerażającą sprawą było to, że całe społeczeństwo, cała społeczność tej wsi wystąpiła przeciwko ofiarom przemocy seksualnej, przeciwko również osobie, która ujawniła tę przemoc seksualną, a za oprawcą. Zastanawiam się, czy przez tych dwadzieścia kilka lat po odkryciu kolejnej historii reakcja społeczeństwa jest taka sama. Teraz pewnie się przekonamy. Zacznijmy od początku, Agato. Przepraszam za ten przydługi wstęp, ale jakoś tak wspomnienia mnie dopadły.
Ta sprawa dotyczy księdza, który zmarł niedawno, bo z końcem stycznia tego roku. Ostatnie kilkanaście lat swojego życia spędził w domu seniora, w domu dla księży, seniorów w Tarnowie, jako już taki podeszły wiekiem mężczyzna. I ofiary opowiadały mi, panie, z którymi się skontaktowałam, że one się cieszyły, kiedy wiedziały, że on znikł z Mielca, wyjechał z Mielca i myślały, że w związku z tym, że jego już nie ma w Mielcu, nie ma go w parafiach, w których pracował, skończyła się, znika ich sprawa, znika problem. Ale kiedy pod koniec stycznia okazało się, że jego wolą było, żeby został pochowany w Mielcu, ich traumy odżyły. Ja dowiedziałam się o tym, co się działo, że są ofiary w Mielcu tego księdza, zupełnie przypadkowo na forach internetowych. Pod tekstami żegnającymi go, przypominającymi jego wspaniałą biografię, wspaniałe dokonania, wszystkie nagrody docenienia, których doczekał w życiu, wpisywały się kobiety, które zostały potwornie przez niego skrzywdzone. Było tych wpisów bardzo dużo i krok po kroku pisałam do tych pań. One tam występowały pod imionami i nazwiskami swoimi prawdziwymi, często bardzo. Pisałam do nich, pytałam, czy chcą o tym opowiedzieć. Wiele z nich się na to zdecydowało.
Czy sądzisz, że ta zgoda na rozmowę, ta zgoda na... Przepraszam, użyję tego sformułowania, bo ono jest bardzo adekwatne, na grzebanie w przeszłości, rozgrzebywanie tych wszystkich ran jest wynikiem jakiegoś właśnie szoku tego, że zobaczyły, że ich oprawca, o którym nawet chciały zapomnieć, może do końca pozostać bezkarny, nawet po śmierci. Z dobrym zdaniem, z dobrą opinią. Z tym wszystkim, na co my, uczciwi ludzie, pracujemy przez całe życie.
To było chyba najważniejsze w tym. One nie mogły się pogodzić. Niektóre z nich w czasie, kiedy on jeszcze żył, próbowały z tą, nie wszystkie oczywiście, ale niektóre z nich próbowały z tą sprawą coś zrobić. Jedna z pań opowiadała mi, kiedy najpierw powiadomiła o tym kurię w Tarnowie, kiedy kuria jej odpowiedziała, że wtedy nie miała odwagi podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem, ale opisała prawdziwe zdarzenia w liście do kurii. A kuria jej odpowiedziała, że skonfrontowała to z księdzem i on nic nie pamięta takiej osoby. I sprawa została zamknięta, więc ona po jakimś czasie, kiedy to jej nie dawało spokoju, napisała po raz pierwszy list do Watykanu, odczekała wiele miesięcy, drugi list do Watykanu i dopiero po tym drugim liście ktoś z tarnowskiej kurii skontaktował się z nią, mogła złożyć zeznania. Sprawa potoczyła się później tak, że kuria uznała, że odpowiedziała jej, że z księdzem już nie ma kontaktu, on jest w takim stanie zdrowia, że nie może porozmawiać, nie można skonfrontować tych wydarzeń, ale skierowali sprawę do prokuratury, a prokuratura to bardzo szybko umorzyła, bo po latach już przestępstwa, których ona dotyczyła, były przedawnione.
Oczywiście 30 lat i przestępstwo pedofilii, przestępstwo molestowania seksualnego się zaciera. To tak, zanim przejdziemy dalej, zatrzymajmy się. Uważasz, że to jest właściwe, biorąc pod uwagę fakt, jak wiele tego typu historii my, proszę Państwa, proszę się nie opowiedzieć, opowiemy, co się działo w Mielcu. Agata ma to bardzo starannie zdokumentowane, więc to nie jest tak, że my sobie tutaj spotkałyśmy się w studiu i sobie plotkujemy. To nie jest kwestia plotek, ale ja od dłuższego czasu interesuję się tymi sprawami i widzę, że to są kwestie, które wypływają po latach. Po 20, 30, 40, nawet 50 latach. Osoby na łożu śmierci zdradzają bliskim, że były molestowane przez księży katolickich. Skąd się to bierze? Dlaczego tak? Dlaczego dopiero po? I dlaczego tych złych ludzi nie można ukarać?
Dzieje się tak dlatego, w tym konkretnym przypadku, który rzeczywiście dość dokładnie zbadałam, że ofiary tego księdza w zdecydowanej większości, poza jedną, z którą się skontaktowałam, która była nieco starsza, kiedy doświadczyła przemocy seksualnej ze strony księdza, wszystkie inne to były dziewczynki 7, 8, 9, góra 11-letnie. To były dzieci, one były w takim momencie rozwoju, że one, kiedy doświadczały tego ze strony księdza, w ogóle nie wiedziały, co się dzieje.
Ale czuły dyskomfort.
Czuły absolutnie dyskomfort. Większość z nich nie umiała tego nazwać, że to w ogóle jest przemoc seksualna. Nie wiedziały, że to ma taki podtekst. W ogóle nie wiedziały, co się dzieje z nimi, co ksiądz z nimi robi. Nie miały tej świadomości. Potem następował, jak próbuję to tak uogólnić po tych wszystkich przypadkach, które badałam, potem następował bardzo często taki okres wyparcia,
tak,
że nie rozumieją, coś złego się stało, nie rozumieją. Czasem próbują o tym powiedzieć rodzicom, ale są zbywane. Co ty, dziecko, opowiadasz? Ksiądz takie rzeczy nie zmyślaj.
To jest kwestia wychowania, dawnego wychowania, kiedy dzieciom nie wierzyło się, że coś złego ktoś im robi. Fantazjowały, to było takie powiedzenie, albo konfabulowały.
A Kościół miał ogromny autorytet. Ofiary, z którymi ja rozmawiam, to są osoby urodzone w latach 60. ubiegłego wieku, 70., 80. Więc to musimy też wziąć pod uwagę, jakie to są czasy. Kościół ma ogromny autorytet. Dorośli w ogóle nie podejrzewają, że ksiądz, nie dają wiary temu, że ksiądz może coś takiego robić, o czym te dzieci mówią. Więc dzieci zbywane zaczynają milczeć i wypierają to ze swojej świadomości, spychają do podświadomości. Kiedy zaczynają dojrzewać, dowiadują się czegoś więcej o seksie, uświadamiają sobie, co je spotkało. Co
że
zrobił,
one już to przeżyły.
Co zrobił im ksiądz, tak. I wtedy przychodzi ogromny wstyd, poczucie winy, że co ja takiego, te panie mi tak opowiadają, co ja takiego w sobie miałam, to była moja wina. Czym ja sprowokowałam księdza?
Siedmiolatka świętą, sprowokowała księdza.
Świętą, no sprowokowałam, może one nie używają takiego, ja tak może niefortunnie użyłam tego sformułowania, ale co takiego we mnie było, że taką reakcję wyzwoliłam w księdzu. Więc przychodzi ogromny wstyd, ogromne poczucie winy i to trwa latami. Proszę sobie wyobrazić, że nie jedna z tych osób, z którymi rozmawiałam, mi jako pierwszej po 40, 30, czasami blisko 50 latach opowiedziała to, co je spotkało. One zdarzało się, że w pewnym momencie życia, na przykład podczas rozmów, mówiły bliskim, że są ofiarami molestowania, ale to, czego doświadczyły, było tak niesamowicie trudne, że nie były w stanie o tym opowiedzieć.
No, brzmiało mi w uszach słowa jednego hierarchii dotyczącego dzieci. One lgną i niejednego w to wciągają. Zatrzymajmy się na chwilę. Już za moment, jeżeli państwo wytrzymają oczywiście, posłuchamy tych szokujących szczegółów. Uświadomiłam sobie, że jeszcze chyba nigdy tytuł audycji tak mocno nie odzwierciedlał rzeczywistości. Rozmawiałyśmy przed chwilą o wieloletniej ciszy, która zapadła po haniebnym akcie pedofilii, której autorem był katolicki ksiądz Stanisław C. z Mielca. Po tej ciszy pojawiły się głosy ofiary księdza pedofila i to nie jedna, nie dwie, nie trzy ofiary, ale wiele ofiar zdecydowało się mówić. Bardzo musiała się namawiać do tego, żeby powiedziały dokładnie, co im się wydarzyło, co się stało, co takiego je dotknęło, bo my możemy sobie mówić tutaj teraz, operować eufemizmami, prawda, i w gruncie rzeczy ktoś powie, ale przecież to nic się nie stało, przytulił je ksiądz, pogłaskał po główce, one robią z tego nie wiadomo jaką sprawę.
Przede wszystkim to nie było tak, że to było tylko przytulenie i pogłaskanie po główce, to po pierwsze. Po drugie, bardzo dla mnie zaskakujące było to, wyobrażałam sobie, że to są tak bardzo intymne sprawy, że o tym trudno mówić obcemu.
Łzy masz w oczach w tej chwili?
A okazało się, że te kobiety bardzo, ale bardzo tego chcą. Im to jest bardzo potrzebne. Nawet nie umiem tego do końca wyjaśnić, dlaczego. Ale naprawdę myślałam sobie, że będę musiała namawiać je, a one chciały o tym opowiedzieć. Chciały wyrzucić to z siebie w końcu i przerwać tą zmowę milczenia, w której przez wiele lat tkwiły. Część tych osób nawet nie powiedziała tego swoim rodzicom. Jedna z pań mi opowiadała o tym, że jej tato, kiedy pojawiał się temat pedofilii księży, ujawnianej po latach, z wielkim lekceważeniem wyrażał się o ofiarach. Och, przypomniała sobie, że ksiądz ją tam dotykał ileś lat temu. Dlaczego nie mówiła wtedy? Tak bardzo bała się tej takiej reakcji ze strony swojego ojca, że mimo, że bardzo blisko jest z rodzicami, nigdy im o tym nie opowiedziała. Dlatego tym bardziej było dla niej ważne to, żeby o tym móc komuś opowiedzieć. Pierwsza grupa, do której dotarłam, to była grupa przyjaciółek, które od szkoły podstawowej są bardzo blisko ze sobą. Mniej więcej w około klasy maturalnej zaczęły o tym ze sobą rozmawiać. I przez te wszystkie lata, one są po 50, około, tak, w tym roku wszystkie kończą 50 lat, przez te wszystkie lata wspierały się w tym, jakby w tej swojej traumie, próbując ją oswoić, przezwyciężyć. Więc ten temat bardzo często do nich wracał w ich rozmowach, podczas ich spotkań. Im było najłatwiej to też opowiedzieć o sobie z zewnątrz. Opowiadały mi o tym, kiedy przychodziły na religię. Wtedy religia, przypomnijmy, odbywała się w domu katechetycznym poza szkołą. Ksiądz po zakończonej katechezie zostawiał grupkę, wybraną grupkę dziewczynek, urządzał z nimi takie zabawy wchowanego, że to była pusta sala, więc jedynym miejscem, gdzie mogły się schować, była kotara. On je odnajdywał w ten sposób, że obmacywał całe ciało dziewczynki poprzez tą kotarę. One twierdzą, że on w ten sposób wybierał te troszeczkę bardziej rozwinięte i te troszeczkę bardziej rozwinięte zaszczycał zaproszeniem do siebie, do pokoju na parafię. Przychodziły tam po dwie, czasami same, ale czasami po dwie. Jeżeli po dwie, to też były tak sadzane, że jedna nie widziała, co się z drugą dzieje. No i tam już dochodziło do bardziej głębokich
trudno powiedzieć, interakcji. Trudno mówić takie rzeczy, prawda?
Tak. Ksiądz miał też swoje sposoby na to, jak dzieci do siebie przekonać. Na przykład miał magnetofon, włączał przeboje z list przebojów, pozwalał dziewczynkom śpiewać. W czasie, kiedy jedna śpiewała, inną opierał o siebie, między nogi i w tym czasie wkładał ręce pod ubranie, pod bieliznę, obmacywał. Odwiedzał swoje ofiary również w domach pod nieobecność rodziców. I działo się to wtedy, no oczywiście wiedział, że dziecko jest chore, bo nie przyszło na przykład na religię. Do jednej z dziewczynek zadzwonił do domu, dopytał, kiedy będą rodzice, przyszedł. No i tam już doszło do, no, do takich czynów, które absolutnie
czyli były... Czyli do gwałtu po prostu.
Właśnie... Proszę sobie wyobrazić, nie wiem, czy doszło do gwałtu w którymkolwiek z tych przypadków.
Gwałt to nie tylko penetracja, to jest jednak rodzaj
taki
gwałtu.
Gwałtu sensu stricte, o takim przypadku żadna z ofiar mi nie opowiedziała. Jedna mi powiedziała, że gdyby do tego doszło, to ona nie wie, czy by była w stanie o tym opowiedzieć, bo i tak to, do czego dochodziło między... To, co jej robił ksiądz, było dla niej tak bardzo trudne do opowiedzenia. Nie wiem, czy dochodziło do gwałtów, bo niektóre ofiary bardzo szczegółowo, bo to pamiętajmy, to są sytuacje sprzed 40 lat, czasami więcej. Jedne panie bardzo szczegółowo pamiętają to, a niektóre pamiętają do pewnego momentu.
Na zapach, przykład atmosferę. Głos.
Pamiętają, że ksiądz włożył im ręce pod bieliznę, albo je rozebrał, dotykał w miejscach intymnych i na przykład w kilku przypadkach tak było. W pewnym momencie im się ucina i nie wiedzą, co się stało dalej. Nie pamiętają, co ksiądz zrobił, jak wyszły stamtąd, jak wróciły do domu. Pamiętają tylko do pewnego momentu. Potem one to tłumaczą w ten sposób, że psychika by je ochronić przed tym. Wiedziały, że się dzieje coś złego, nie wiedziały co. Psychika by je ochronić przed tym, co się wydarzyło. Po prostu w ten sposób zareagowała, że nie pamiętają tego. Ale niektóre pamiętają bardzo szczegółowo dotyk w intymnych miejscach, ale pamiętają też sapanie księdza. Wtedy nie wiedziały, co to znaczy. Dopiero opowiadały mi, że dopiero później, kiedy dojrzały, zrozumiały, co się działo z księdzem, że on osiągał w ten sposób satysfakcję seksualną, obmacując je w najbardziej intymnych częściach ciała.
Ja sobie zdaję sprawę z tego, że teraz pytanie, które zadam, jest pytaniem niewłaściwym, ale wiem również, że wielu słuchaczy nieprzekonanych to pytanie zada. Dlaczego wracały?
Nie wszystkie wracały. Część tych dziewczynek po jednym, nigdy więcej nie dała się sprowokować, nie dała się zachęcić świętymi obrazkami, bo on w różny sposób zachęcał. A to dam ci zagraniczne flamastry. Wiele z nich, przynajmniej tych, które przyszło do mnie, one mi opowiadały o innych dziewczynkach, które wracały. Bo ksiądz poświęcał uwagę, bo ksiądz miał cukierki, bo dawał święte obrazki, bo opowiadał bardzo fajne historyjki, bo
rodzice pracowali i nie mieli czasu?
Często te dziewczynki, które wracały, to były dziewczynki z trudnych bardzo domów. Z takich domów, w których nikt nie przytulał, nikt nie rozmawiał, nikt nie poświęcał czasu dziecku.
Czyli one rzeczywiście lgną, ale nie tak, jak sądził hierarcha. One lgną do opieki, do miłości, do czułości, do czegoś, co wzmacnia, a nie do czegoś, co wykorzystuje.
Dzieci lgną, bo potrzebują rzeczywiście, potrzebują tej uwagi, potrzebują ciepła, potrzebują normalnej rozmowy, której w wielu z tych domów nie było. Normalnej rozmowy z dzieckiem, nie mówiąc o zabawie. A ksiądz im to zapewniał i perfidnie wykorzystywał to, że on też wiedział, jak dzieci do siebie przyciągnąć. Miał cały arsenał środków, które stosował. Jedna z dziewczynek mi opowiadała, że w związku z tym, że ojciec był w służbach mundurowych, wiadomo, lata 80., przez księdza katechetę była bardzo źle traktowana w drugiej klasie przed pierwszą komunią świętą. W trzeciej klasie przyszedł ksiądz C. I on stała się nagle jego ulubienicą, jego wybranką. Więc tu odrzucenie i złe traktowanie przez księdza i nagle ksiądz, odwraca się cała sytuacja i nagle ksiądz jako jej jedynej zaprasza ją do siebie, do pokoju, żeby jej wręczyć pamiątkę rocznicy pierwszej komunii świętej, kiedy ona o mało nie została niedopuszczona do komunii świętej rok wcześniej. Więc początkowo wydaje jej się, że no po prostu coś cudownego
jest
się...
Jest w niebie.
Jest w niebie, coś cudownego się stało. Dopiero potem okazuje się, że to zainteresowanie księdza ma drugie dno.
I to są te słowa, które padły po latach ciszy. A już za chwilę powiemy o tym, co dalej. Tak, boję się tego, że po naszej rozmowie, po twoich artykułach, Agata Gulczycka jest ciągle gościniem dzisiejszego programu Między Ciszą a Ciszą, znowu zapadnie cisza, tak jak zapadała w podobnych przypadkach w naszym kraju, w podobnych przypadkach na całym świecie. Coś takiego się dzieje, że to zjawisko pedofilii w kościele, i wiem, że państwo zaraz powiedzą, no zaraz chwileczkę, pedofile są nie tylko w kościele, ale żadnego zawodu nie nazywamy świętym i bezgrzesznym. Więc jeżeli mówimy o tej instytucji, to wymagamy od niej więcej i wymagamy, żeby instytucja, która rozlicza nas z grzechów, sama również z tych grzechów się rozliczyła. Tymczasem?
Myślę, że ta sprawa jednak chyba zakończy się ciszą, bo w dalszym ciągu Kościół nie powołał komisji, która rozliczałaby sprawy pedofilii sprzed lat. Przecież takie plany powołania takiej komisji są w Kościele, ale nie udaje się ich zrealizować, nie udaje się tego zrealizować. Komisja w dalszym ciągu nie powstała. Zresztą nawet ciągle jeszcze, co było dla mnie też zaskoczeniem w tej sprawie, wydawało mi się, że skoro publicznie zostanie opowiedziana historia, bo muszę powiedzieć, że Mielec o tym wiedział, że coś takiego się dzieje.
Tajemnica Poliszynela.
Była to tak zwana tajemnica Poliszynela. Udało mi się to, ja wiedziałam o tym, ale oczywiście musiałam mieć na to dowody. Dotarłam do jednej z kobiet, matki, dziewczynki, która wtedy w latach 80. zgłosiła to parafii. Sprawa wyszła w taki bardzo nieoczywisty sposób. Dwie dziewczynki z jednej klasy zupełnie przez przypadek porozumiały się, rozmawiając o tym, co ksiądz robi dzieciom, dziewczynkom, i postanowiły, że każda z nich napisze w liście o tym, co jej konkretnie ksiądz robił. I że tych listów nie pokażą sobie nawet nawzajem, bo one nawet często nie umiały
mówić
o tym między sobą. Tylko każda z nich schowa ten list do tornistra. I ta pani, która ze mną rozmawiała, pani Marta, mówi, że ona schowała do swojego tornistra ten list, bo ona się sama pakowała i miała pewność, że jej rodzice nigdy tego listu nie znajdą. Nawet mama tylko, bo tato wtedy już nie żył. Natomiast list drugiej z dziewczynek został odnaleziony przez jej rodziców i ci rodzice przyszli do mamy Marty powiedzieć, że coś takiego miało miejsce. No i wtedy dorośli postanowili, że sprawę zgłoszą proboszczowi. Poszli, opowiedzieli o tym, pokazali listy napisane przez dzieci, przez dziewczynki. No i nic.
I cisza.
I cisza. I cisza. Postanowili, to była druga klasa, że nie będą posyłać dziewczynek na lekcje religii, bo nie wyobrażały sobie, że ksiądz, który coś takiego zrobił im dzieciom, ich dzieciom, będzie je przygotowywał do pierwszej komunii świętej. Trwało to przez wiele tygodni. Rodzicom zależało na przygotowaniu dzieci do pierwszej komunii mimo wszystko. Raz jeszcze poszli do proboszcza w tej sprawie interweniować. Co zamierza z tym zrobić? Dzieci nie chodzą na religię. Czy on pozwoli na to, żeby one nie zostały przygotowane, a tym samym później dopuszczone do komunii? Po tej drugiej interwencji, po wielu tygodniach, proboszcz przeniósł księdza do innej klasy, do klasy dziewczynek przyszła katechetka, która je przygotowała do komunii, a ich zdjęcia pamiątkowe z pierwszej komunii świętej są z księdzem, który je skrzywdził.
Co musi zostać w psychice takiej osoby, która szuka pomocy, jest bezradna i ci, którzy są obowiązani do tej pomocy, lekceważą sprawę. No oczywiście znamy, to jest znowu historia wielu lat, wielu miejsc na całym świecie, kiedy ofiary właściwie nie miały możliwości uzyskania sprawiedliwości, opieki nawet. Wiem, że dotarłaś również do takich osób, które chcą milczeć, które zapadły w tę ciszę.
To myślę, to są takie osoby, które ze mną rozmawiały, w wielu przypadkach to są osoby, które poradziły sobie w taki czy inny sposób z traumą, ale też bardzo silne, mocne osobowości są w stanie o tym mówić. Ale skontaktowałam się też z takimi osobami, które bardzo chciały o tym opowiedzieć i mówiły mi o tym, pisały mi, bo korespondowałam z nimi, pisząc przez korzystając z Messengera, że bardzo chcą o tym opowiedzieć, natomiast nie są w stanie. Są często ten pogrzeb uruchamiał traumę, która i tak zniszczyła im życie do tego stopnia, że musiały wrócić na leczenie, że były w bardzo złym stanie. No jedna z pań mi powiedziała, że nie jest w stanie pracować, nie pracuje od lat, cały czas się leczy i psychicznie nie funkcjonuje normalnie w świecie, a po tym zdarzeniu, które jakby uaktywniło jej traumę, no jest w takim stanie, że nie mogła ze mną rozmawiać. Najpierw powiedziała, że po konsultacji ze swoim lekarzem, a potem się okazało, że nie będzie w stanie mi tej historii opowiedzieć.
Agato, ty zajęłaś się tą sprawą nie po to, żeby posłuchać tylko historii kobiet, już dorosłych kobiet, które jako dzieci zostały skrzywdzone przez księdza Stanisława C. To zresztą przerażające, ja wiem, że to jest kwestia prawna, to, że oprawca ciągle funkcjonuje anonimowo, ale rozumiem. Powiedz, jaki miałaś cel, co chciałaś uzyskać, podejmując ten temat, podejmując tę sprawę? Bo przecież nie chodzi ci tylko o opowieść o tym, co się wydarzyło, tylko zapewne chciałabyś, żeby to się jakoś rozwiązało, jakoś skończyło.
Przede wszystkim uważałam, że te osoby, które przez lata nie miały szansy o tym powiedzieć, albo to, jak mówiły, było lekceważone, mają prawo do prawdy. Do prawdy o tym, co się wydarzyło i o tym, jakim człowiekiem był ten ksiądz, który umarł w chwale, tak naprawdę jako bohater lokalny, bo przez 45 lat był duszpasterzem poważanym tam, w tamtym środowisku. I one, skrzywdzone przez niego, mają prawo po prostu do prawdy, do pokazania, co je spotkało i kim tak naprawdę był ten człowiek.
Może warto pokusić się, wiem, że to bardzo mocne słowa, o odebranie zaszczytów, ale powiedz mi jeszcze o jednej rzeczy, bo zazwyczaj, kiedy podejmowany jest temat krzywdy seksualnej, to wstydliwie omija się te problemy. Ale przecież te wszystkie kobiety, albo większość z nich, musiała naprawdę poświęcić bardzo wiele, także finansowo, żeby dojść do siebie. Czy nie powinny mieć prawa do odszkodowania od instytucji, która tak bardzo je skrzywdziła? Przez swojego przedstawiciela, bo zawsze możemy powiedzieć, to nie my, ale metoda kelnerska, myślę, że w Kościele nie działa.
Nie działa, nie ma takiego funduszu, który by, z którego można by było wypłacać zadośćuczynienie tym ofiarom. Często te osoby mi mówią, że one tak nie wierzą w Kościół jako instytucję, że absolutnie nic od niego nie chcą. Często to tak jest. Ale no niestety nie mamy ani komisji, ani funduszu. Ciągle ta sprawa w Kościele nie jest załatwiona, nie jest rozwiązana. Absolutnie być powinna. Są kraje na świecie, które sobie świetnie z tym poradziły, w których ofiary mają prawo do zadośćuczynienia, a osoby, które dopuściły się takich czynów, są pozbawiane godności. Kiedy gdzieś tam był pomnik, gdzieś tablica, gdzieś nazwa ulicy, to wszystko znika. Dla dobra ofiar, ale też dla dobra Kościoła. I dlatego, żeby ta instytucja odzyskała swoją wiarygodność.
Jeżeli się nie oczyści, to tego nie zrobi. Myślę, Agato, że powinniśmy na koniec, żeby ta cisza nie zapadła, powinniśmy powiedzieć bardzo mocno, w Kościele katolickim, również w polskim Kościele katolickim, są przypadki pedofilii, są księża pedofile, którzy krzywdzili i krzywdzą dzieci. Do nich należy ksiądz Stanisław C. z Mielca, który umarł w chwale nienależącej mu się. Bardzo ci dziękuję, Agato.
Dziękuję bardzo.
Agata Kulczycka, dziennikarka Gazety Wyborczej, która bardzo starannie zbadała sprawę księdza pedofila z Mielca, była dziś gościnią programu Między Ciszą a Ciszą. Zadbamy, aby ta cisza nie zabrzmiała. Alina Pochwat-Cicha, do usłyszenia.